Cześć, mam na imię Kamila i jestem logopedą. Mieszkam w Anglii i to właśnie tutaj pomagam polskim dzieciom. Jeszcze niedawno nie wierzyłam w to, że praca logopedy ma sens w jakimkolwiek innym miejscu niż Polska. Teraz wiem, że jest inaczej. Codziennie udowadniam sobie, że to ma sens. Zostań ze mną, a dowiesz się, jak uwolnić swoją kreatywność. Chciałabym opowiedzieć Ci również o swoich sposobach pracy z dziećmi. W tym podcaście podzielę się z Tobą swoją wiedzą i doświadczeniem. Logopasja to mój sposób na logopedię z pasją. Zapraszam! Witam Was bardzo serdecznie. Już w czwartym, a może dopiero w czwartym odcinku podcasta. Jakoś ciężko przychodzi mi nagrywanie tych podcastów tak systematycznie jak pisanie postów na bloga. Może na początek powiem Wam w ogóle, gdzie jestem. Mamy po prostu cudowną pogodę, aż wierzyć mi się nie chce, że w Anglii non-stop pada. Nie wierzcie ludziom, którzy mówią, że w Anglii tylko pada, jest szaro i mglisto i tak dalej. Rzeczywiście, jesień, zima jest tutaj straszna. Ale po prostu tegoroczna wiosna jest cudowna. Mamy praktycznie non-stop słońce. Faktycznie parę tam dni popadało, ale jest cudownie. Siedzę sobie po prostu na łące, dookoła słychać śpiew ptaków. Na niebie praktycznie żadnej chmury. Jest niesamowicie ciepło. Musiałam się rozebrać, ściągnęłam kurtkę, buty i w ogóle siedzę w samych skarpetkach. Jest po prostu cudownie. I korzystając z tej bardzo fajnej aury, chcę dziś poopowiadać Wam o tym, jak stawać się lepszym logopedą. Bardzo długo zastanawiałam się nad tym, czy taki temat podejmować, czy też nie, ponieważ nie wiem, czy jestem odpowiednią osobą, żeby taki temat w ogóle poruszać, aczkolwiek mam nadzieję, że to, co dzisiaj usłyszycie, będzie dla Was inspirujące i pobudzi Was do działania albo do zastanowienia się nad swoją osobą albo nad sposobem swojej pracy. Na początek wytłumaczę, dlaczego ten podcast nazwałam tak, a nie inaczej, czyli dlaczego nie napisałam na przykład jak być lepszym logopedą albo jak to jest być dobrym logopedą albo dobry logopeda. Tak, bo przecież też tak bym mogła nazwać ten podcast. Jednak ja nadałam mu tytuł Jak stawać się lepszym logopedą. Czyli jakby w samym tytule podkreślam bardzo ważną dla mnie rzecz. A mianowicie taką, że bycie lepszym logopedą to jest ciągłe stawanie się nim. To jest tak jakby proces, który cały czas trwa. Od momentu, kiedy rozpoczęliście albo rozpoczniecie swoją pracę zawodową, będziecie stawać się lepszymi logopedami, lepszymi terapeutami, jeżeli tylko będziecie tego chcieli. I tak jak jeszcze raz wrócę do tej myśli, dla mnie bycie lepszym logopedą to jest ciągłe doskonalenie się, ciągłe stawanie się lepszym. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że macie pewien ideał, wzór, do którego chcecie dążyć i on jest w pewnym sensie tak jakby na horyzoncie i ku niemu idziecie, idziecie, idziecie i kiedy pozornie dochodzicie do punktu, do którego chcieliście dojść, ten horyzont wam się znowu przesunął, ten ideał znowu wam jakby powędrował kawałek dalej i znowu ku niemu idziecie. Tak, dlatego stąd dzisiaj poruszam taki temat. Co jest dla mnie takim bardzo ważnym punktem ku temu, żeby stawać się lepszym logopedą? Przede wszystkim to, żeby nigdy nie stwierdzić, że się wie wszystko, bo to jest myśl bardzo zgubna. Jeżeli stwierdzimy, że wiemy wszystko, że na przykład kiedy ja bym stwierdziła, że wiem wszystko, to w tym momencie odbieram sobie możliwość zadawania pytań, i szukania na nie odpowiedzi, bo przecież wiem wszystko, więc jestem jakby zamknięta na coś nowego, bo stwierdzam, że stan mojej wiedzy, stan mojego doświadczenia, mojej praktyki i tak dalej jest już na tyle duży, że nie potrzebuję niczego z zewnątrz, żeby po prostu się rozwijać, żeby wiedzieć więcej. I to jest bardzo zgubne i wydaje mi się, że bardzo ważnym elementem każdego procesu, w naszym przypadku stawania się lepszym logopedą, jest to, żeby zdać sobie sprawę, że się nie wie wszystkiego, a najgorsze jest to, że tak na dobrą sprawę nigdy nie będziemy wiedzieli wszystkiego. Ja uważam, że wiedza, czy to z zakresu logopedii, czy z jakiegokolwiek innego, jest na tyle rozległa i na tyle szeroka, że człowiek w ciągu swojego dość krótkiego życia nie jest w stanie dowiedzieć się wszystkiego. Także najważniejsze jest to, żeby stwierdzić, że nie wie się wszystkiego. Kolejną taką ważną sprawą jest stwierdzenie, czego się nie wie. Bo jeżeli i sama wiem, że czegoś nie wiem, to już tutaj bardzo, bardzo dużo zyskuję. Bo wiem, w którym kierunku, w którą stronę powinnam pójść, żeby dowiedzieć się tego, czego nie wiem. Nie wiem, czy nie wchodzę tutaj za bardzo na takie, powiedziałabym, filozoficzne tematy, ale mam nadzieję, że czujecie, o co mi chodzi. Tak? Czyli najpierw ważne jest to, żeby stwierdzić, że się nie wie wszystkiego, a potem określić, czego się nie wie, żeby wiedzieć, w którą stronę pójść. To jest niesamowicie ważny, moim zdaniem, punkt do rozpoczęcia całego procesu stawania się lepszym logopedą. No i kiedy już stwierdzimy sami przed sobą, no że rzeczywiście nie wiemy wszystkiego i też będziemy w stanie określić, czego nie wiemy i co byśmy chcieli wiedzieć, żeby poszerzyć swoją wiedzę, to teraz jak to zrobić? Chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o takich trzech płaszczyznach, właśnie dla mnie bardzo ważnych w procesie stawania się lepszym logopedą. Pierwsza płaszczyzna to będzie, powiedziałabym, taki rozwój osobisty. Tutaj głównie skupię się na tej kwestii właśnie terapeutycznej. Nie będę tutaj mówiła o rozwoju osobistym takim ogólnym, tylko właśnie jakby o rozwoju osobistym w perspektywie tego, że jestem terapeutą, że jestem logopedą. Następnie chciałabym powiedzieć Wam o płaszczyźnie, tak bardzo w skrócie teraz ją określę, terapeuta-rodzic. A trzecia płaszczyzna tego całego procesu, którą omówię, to będzie terapeuta-dziecko. Może kolejność powinna być inna, może powiecie, że jestem egocentryczna, że zaczynam od rozwoju osobistego i tak dalej, ale wydaje mi się, że każda zmiana powinna zaczynać się od nas samych, a nie od wszystkiego i wszystkich dookoła, bo to najpierw my musimy zmienić siebie, żeby potem zmieniać relacje z innymi ludźmi, żeby też w jakiś sposób oddziaływać na tych ludzi, po prostu przez to, jacy jesteśmy. Teraz wracamy do tej pierwszej płaszczyzny, o której wspominałam, czyli o rozwoju osobistym. Nie będę tutaj mówiła jakimiś książkowymi terminami albo nie będę podawała jakiejś konkretnej literatury. Raczej powiem Wam o tym, jak ja staram się samą siebie ulepszać. Przede wszystkim staram się doczytywać. Doczytywać informacje, o których wiem mało albo o których nic nie wiem, żeby po prostu mieć chociażby jakieś podstawowe wiadomości, ale wiadomo, że jest to jakiś punkt wyjścia ku temu, że jeżeli na przykład przyjdzie do mnie jakiś pacjent z konkretnym problemem, to wiem na przykład gdzie szukać albo wiem jeszcze do jakiej literatury powinnam sięgnąć, żeby tę wiedzę poszerzyć. I kiedy czytam coś, staram się szukać odpowiedzi na pytania, które mnie nurtują. Jeżeli nie znajduję tych informacji w książkach, to staram się rozmawiać z osobami, które taką wiedzę posiadają. Jeżeli to nie pomaga, to staram się szukać na przykład na różnego rodzaju blogach logopedycznych, na różnego rodzaju forach i tak dalej, żeby tę wiedzę doprowadzić do takiego momentu, żebym była w stanie dojść do odpowiedzi na pytanie, które mnie interesuje. Bardzo często jest tak, że zbieram dużo informacji wokół, a potem na zasadzie, powiedziałabym, analizy, jakiegoś takiego logicznego wnioskowania i łączenia faktów, odpowiadam sobie na dane pytanie. Kolejną rzeczą w rozwoju osobistym jest szkolenie się. Tutaj mam na myśli korzystanie z różnego rodzaju szkoleń, które są dostępne, czy to, że tak powiedziałabym, w takim życiu realnym, czy doszkalanie się poprzez system online i tak dalej. Jest teraz naprawdę bardzo dużo ciekawych i interesujących sposobów na to, żeby się doszkalać, żeby poszerzać swoją wiedzę. Uważam też, że ciekawym sposobem na zdobywanie nowych doświadczeń, na zdobywanie nowej wiedzy jest zgłaszanie się na wolontariat. Czy to taki, powiedziałabym, typowo logopedyczny, czy taki troszkę może... czy może taki trochę pokrewny, czyli po prostu jakaś praca z dziećmi, jakaś praca z osobami dorosłymi. Jeżeli jesteś terapeutą, który pracuje z osobami dorosłymi, to wolontariat, że tak powiem, w jakimś szpitalu, czy hospicjum, czy na jakimś oddziale też na pewno będzie Ci bardzo pomocny. Także niekoniecznie zawsze trzeba szukać, powiedziałabym, odpłatnych form szkolenia się i doskonalenia, ale warto też poszukać takiej możliwości, żeby w pewien sposób za poświęcony czas i za poświęcenie w pewnym sensie siebie zdobyć jakąś wiedzę, której w inny sposób zdobyć byśmy nie mogli. To jest taki drugi bardzo ważny sposób. Trzecia rzecz to jest w rozwoju osobistym, tutaj cały czas jakby nawiązuję do tej płaszczyzny, to jest szukanie inspiracji. Te inspiracje mogą płynąć naprawdę z różnych źródeł. Mogą płynąć ze spotkania z innymi ludźmi, mogą płynąć na podstawie tego, co gdzieś przeczytamy, na podstawie jakichś różnych stron internetowych itd., itd. Inspiracja praktycznie jest wszędzie. Jeżeli jesteśmy nastawieni na to, że poszukujemy czegoś, to bardzo często jest tak, że w takich rzeczach codziennych albo w takich sytuacjach codziennych odnajdujemy rzeczy, które stwierdzamy, że o, super, przydałyby mi się na przykład takie na terapii albo mogłabym je wykorzystać w taki, a nie inny sposób. Podam Wam tutaj taki przykład. Kiedy rok temu byłam nad morzem na wakacjach, chodziliśmy bardzo dużo, że tak powiem, właśnie nad morzem, plażą. I zaczęłam wtedy zbierać muszelki, które już w momencie zbierania wiedziałam, jak wykorzystam w czasie terapii. Tak samo, nie wiem, idąc do sklepu po jakieś totalnie inne rzeczy, zaglądam na działy, które teoretycznie by mnie nie interesowały, a znajduję rzeczy, które rzeczywiście potem bardzo często i w bardzo fajny sposób udaje mi się wpleść w terapię logopedyczną. Także naprawdę inspiracja jest wszędzie. Czwarta rzecz to jest to, żeby spisywać to, w jaki sposób pracujesz. Może to Ci się wydawać nudne, żmudne, monotonne, bezsensowne, ale po pierwsze to ułatwia Ci pracę, bo wiesz, co robiłaś, bo wiesz, w którą stronę powinno się pójść, a jaki będzie następny krok i tak dalej, i tak dalej. Ale co więcej, nigdy nie wiesz, czy Ci się to nie przyda w przyszłości, czy na podstawie tego, w jaki sposób pracujesz i że masz to rzeczywiście w jakiś sposób udokumentowane, nie powstanie coś, co zainspiruje innych ludzi albo co komuś innemu pomoże, a może znajdziesz coś, może znajdziesz jakiś sposób, którego nikt do tej pory nie znalazł, na przykład, nie wiem, na terapię dziecka z zaburzeniem rozwojowym albo na terapię osoby z afazją i tak dalej, i tak dalej. Nigdy nie wiesz, do czego ci się to po prostu może przydać, dlatego bardzo ważne jest to i moim zdaniem po prostu warto spisywać i dla siebie i ewentualnie dla innych to, w jaki sposób się pracuje. I tutaj też takie powiązane jakby z tym punktem, ze spisywaniem, jest poszukiwanie nowych sposobów. Są takie osoby, które ja znam, które poza jakieś podręcznikowe przykłady ćwiczeń albo zadań, albo sposobów postępowania nie wychodzą. Ja staram się łączyć wiele sposobów w terapii, wiele podejść, żeby wypracować swój jakiś tam własny model, w którym czuję się dobrze. I czasem powiedziałabym, działam intuicyjnie. Oczywiście tutaj nie można działać na oślep i prowadzić zajęcia, które są totalnie niepotrzebne i totalnie nie przynoszące żadnych efektów, ale pewna doza próbowania i pewna doza, powiedziałabym, takiego działania właśnie intuicyjnego, z jednej strony troszkę ryzykownego, moim zdaniem jest bardzo potrzebna, bo właśnie w taki sposób odnajduje się sposoby, których do tej pory się nie znało albo które do tej pory nie istniały. Bez przekraczania granic, które znamy, bez działania w obszarze, który jest nam dobrze znany, nie dojdziemy do czegoś nowego, bo nie będziemy przełamywać jakichś stereotypów, jakichś schematów. Także tutaj poszukiwanie, intuicja, próbowanie nowych rzeczy, o których na przykład ktoś jeszcze nie słyszał, albo które ktoś dopiero gdzieś tam sobie wypracowuje, które są metodami jakimiś innowacyjnymi, moim zdaniem z takim zdrowym rozsądkiem to jest bardzo fajne podejście. No i taka ostatnia kwestia w kwestii tej płaszczyzny rozwoju osobistego, to jest to, żeby dzielić się ze sobą swoją wiedzą. W tym momencie istnieje wiele kanałów dzielenia się tym, co wiemy. Możemy robić to przez bloga, możemy robić to przez filmy na YouTube, możemy robić to przez Facebooka, możemy robić to przez Skype'a. Jest naprawdę wiele różnych możliwości dzielenia się tym, co wiemy. Ale możemy się też dzielić w takim, powiedziałabym, podwórkowym środowisku. Czyli kiedy przychodzi do nas, nie wiem, mniej doświadczona osoba albo po prostu ktoś, kto pyta, bo nie zawsze osoba, która jest mniej doświadczona, będzie pytała o inną osobę, tak? Tylko po prostu może jest to osoba, która po prostu szuka odpowiedzi. To co mi szkodzi, po prostu jeżeli wiem, znam odpowiedź na to pytanie, to co mi szkodzi pomóc jej w tej sytuacji? Mam bardzo dużo koleżanek ze studiów, do których wiem, że kiedy napiszę maila albo zadzwonię, to mogę liczyć na to, że kiedy one będą znały odpowiedź na to pytanie, to po prostu mi pomogą. Tak samo one mogą liczyć na mnie. Jeżeli dostaję jakieś pytania, czy to odnośnie terapii, czy to odnośnie jakiejś pomocy, czy to odnośnie jakiegoś przypadku. Jeżeli jestem w stanie pomóc na tyle, żeby ta osoba poczuła się pewniej, ale z drugiej strony nie zaszkodzić nikomu, ani jej pacjentowi, to nie kryję się z tą wiedzą, którą posiadam. Nie rozumiem logopedów, którzy na przykład nic nie chcą powiedzieć, kiedy przychodzi do nich na przykład, nie wiem, praktykant, praktykantka i traktują go jako ostateczne zło i traktują tę osobę po prostu jak osobę, która nic nie wie. No ale skąd ona ma się dowiedzieć, kiedy nikt nie chce jej po prostu dać tych informacji? I jak, no nie wiem, ja po prostu nie mogę się z tym do końca pogodzić, dlatego zawsze będę mówiła, że swoją wiedzą należy się dzielić, bo nikt z nas wieczny nie jest, a ta wiedza, którą gdzieś tam przekażemy, którą gdzieś tam komuś damy, ona będzie po prostu trwała razem z tą wiedzą, z tymi informacjami, znowu do momentu, kiedy ta osoba, że tak powiem, będzie czynna zawodowo, a kiedy ona jeszcze przekaże dalej jakieś informacje, no to one jeszcze dłużej, tak, będą funkcjonowały i będą służyły ku dobru wszystkim, czy to terapeutom, czy to ich pacjentom, czy to rodzicom, którzy współpracują z danym terapeutą. Także tutaj jest bardzo wiele korzyści. Teraz chciałabym przejść do tej płaszczyzny drugiej, czyli terapeuta, rodzic. Tutaj dla mnie najważniejsze jest to, żeby być szczerym w relacji z rodzicem. W momencie, kiedy jest to na przykład pierwszorazowa jakaś wizyta, jakaś diagnoza, to chcę, żeby rodzic wyszedł z taką dawką informacji, żeby te informacje dały mu obraz całości jego dziecka, problemu jego dziecka. Też, żeby wiedział, gdzie może udać się po jeszcze inną pomoc, co powinien zrobić, ale też, żeby on sam był świadomy tego, co się rzeczywiście dzieje. Nie popieram takiego działania, żeby dawkować informacje, bo nigdy nie mamy pewności, czy tego człowieka, czy to dziecko, czy tego rodzica spotkamy drugi raz. I kiedy okaże się, że to było nasze pierwsze i ostatnie spotkanie, to może się okazać, że ta informacja, którą my mogliśmy przekazać na pierwszym spotkaniu, do tego człowieka dotarła na przykład, nie wiem, 2 albo 3 lata później, albo po prostu w perspektywie problemu za późno. I uważam, że rodzic powinien zawsze dostawać od nas szczere informacje. Druga kwestia to jest to, żeby w relacji z rodzicem być ludzkim, czyli żeby zapytać się, jak się czuje, co u niego słychać, jak szły ćwiczenia w domu z dzieckiem, a co dla niego jest takie jego zdaniem, rodzica zdaniem w perspektywie dziecka jest najtrudniejsze, żeby nawiązać pewną rodzaju relację, żeby rodzic nie czuł się obco, nie czuł się, że przychodzi do osoby, która będzie go tylko ganiać do tego, żeby ćwiczył z dzieckiem, ale żeby wytworzyć taką relację, żeby rodzice też szczerze mówili nam, jak jest, żeby kiedy im coś wypadnie, żeby po prostu o tym powiedzieli, albo kiedy ktoś zachoruje, to też żebyśmy po prostu o tym wiedzieli. A nie, żebyśmy nie żyli w takich jakby dwóch światach, tylko żebyśmy działali razem. Trzecia kwestia, która jest niezmiernie ważna, nie wiem, ile razy dzisiaj powtórzyłam to słowo, ale to jest kolejna rzecz, która jest dla mnie niezmiernie ważna, a mianowicie chodzi o tłumaczenie rodzicowi, po co robię jakieś dane ćwiczenie. Czasem rodzice pytają się mnie, że przecież oni przyszli do logopedy, a ja robię jakieś rzeczy totalnie ich zdaniem niezwiązane z terapią logopedyczną. I ja im wtedy tłumaczę, do jakiego celu ja zmierzam, wykonując z dzieckiem takie, a nie inne zadania. I kiedy rodzic ma taką wiedzę, ja nie mówię, żeby tutaj mu robić wykład teoretyczny, tak? Bo to też nie o to chodzi, tylko żeby nakreślić mu, po co działa się taki, a nie inny sposób na terapii, wtedy rodzic ma inną motywację do działania, bo wie też, dokąd te ćwiczenia mają prowadzić, ale jakby naszą osobę traktuje poważniej, bo nie traktuje nas jako dziwaków, którzy zamiast ćwiczyć mówienia robią z dzieckiem, nie wiem, kategoryzację według kolorów, robią jakieś sekwencje, szeregi, jakieś budowanie wieży, jakąś zabawę pacynką i tak dalej, tylko oni wiedzą, że to zmierza, że to ma swój konkretny cel i wtedy jest po prostu rodzicowi łatwiej przyjmować jakieś rzeczy, które my proponujemy dziecku podczas zajęć. No i czwarta rzecz tutaj na płaszczyźnie terapeuta-rodzic to oczywiście współpraca rodzica i terapeuty. Bez niej niejednokrotnie nie osiągniemy takiego sukcesu w terapii, jak moglibyśmy osiągnąć. Dlatego proszenie rodziców o ćwiczenie, jakieś weryfikowanie tego, czy ćwiczą, czy nie, dostrzeganie tego, czy zrobili z dzieckiem coś w domu, czy też nie, jest niezmiernie ważne, bo ta współpraca niejednokrotnie owocuje większymi owocami, niż kiedy terapeuta działałby w pojedynkę. On i dziecko bez rodzica. Także to współpraca z rodzicem jest niezmiernie, niezmiernie ważna. No i teraz płaszczyzna terapeuta-dziecko. Tutaj przede wszystkim stawiam na to, żeby przygotowywać i opracowywać takie zadania, takie zajęcia, żeby dziecko z chęcią do nas przychodziło. Żeby były one dostosowane do wieku i do możliwości dziecka, ale również, żeby dziecko czerpało z nich przyjemność, bo dla nas zajęcia mają być pożyteczne i mają prowadzić do jakiegoś celu, ale dla dziecka musi to być ciężka praca, bo każda terapia jest ciężką pracą dla dziecka, ale ono powinno traktować to raczej w formie ciekawych spotkań, fajnych zabaw, a nie po prostu ciężkiej orki z terapeutą. Chwalenie i nagradzanie dziecka jest takim bodźcem, które wzmacnia chęć dziecka do podjęcia zadań. I tutaj wiem, że odezwie się wiele osób, które nie są za jakimś konkretnym systemem nagradzania. Ja staram się ten system nagradzania dzielić na taki system słowny, kiedy od razu chwalę dziecko w momencie, kiedy zrobiło coś dobrego albo kiedy, znaczy inaczej niedobrego, tylko kiedy dziecko zrobiło coś po prostu dobrze, ale też mam taki system, że dzieci zbierają naklejki albo pieczątki i następnie wybierają sobie nagrodę, tak, z puszki. Tutaj wiem, że niektóre osoby nie będą tego pochwalać, ale są dzieci, które naprawdę bardzo fajnie w tym systemie funkcjonują i tutaj też nie do końca zgodzę się, że potem dzieci egzekwują tylko otrzymywanie tych nagród albo że ćwiczą ze mną tylko dlatego, żeby tylko po to, żeby dostać pieczątkę, a w konsekwencji jakąś tam większą nagrodę. Także tutaj też trzeba jakby wyczuć dzieci, ale wydaje mi się, że taki system właśnie nagradzania, taki zewnętrzny, oprócz takiego słownego, też fajnie motywuje dzieci do pracy. Z perspektywy terapeuty bardzo ważne jest jeszcze, żeby obserwować progres dziecka. Czyli w momencie, kiedy dziecko przychodzi i wchodzi na terapię, kiedy jest w trakcie tej terapii, bardzo ważne jest to, żeby ten progres obserwować też po jakichś dłuższych przerwach, żeby po prostu mieć jakby potwierdzenie tego, czy się idzie w dobrym kierunku, zmierza się w dobrą stronę, czy też idzie się po prostu nie w tę stronę, co trzeba i co prowadzi do tego, że ten progres nie jest taki, jak powinien być. I jeżeli będziemy spisywać i monitorować to, czy dziecko postępuje do przodu, czy robi jakieś kroki właśnie do przodu, to będzie zarówno łatwiej rodzicowi, łatwiej nam i też łatwiej dziecku, bo u mnie, kiedy dzieci wypadają lepiej, na przykład w takim teście po jakimś czasie terapii, to one też dostają odpowiedź, że idzie ci super, że zobacz, na przykład tutaj nie potrafiłeś tego, teraz umiesz to. Ja też dzieciom to zawsze tłumaczę. I taka ostatnia kwestia, o której chciałabym wspomnieć, to jest to, żeby na terapii podczas zajęć nie być zbytnio sztywną osobą. Ja czasem wygłupiam się z dziećmi, czasem żartuję, czasem, że tak powiem, robię z siebie takiego lekko, powiedziałabym, pajaca, ale nie po to, żeby jakby nie po to, żeby błaźnić się albo coś takiego, tylko żeby skrócić dystans z dziećmi, żeby one czuły się po prostu swobodnie. Oczywiście tutaj nie można przesadzać, bo kiedy jest czas pracy, to jest czas pracy, kiedy jest czas żartowania, to jest czas żartowania. I ja też to zawsze dzieciom podkreślam. Ale kiedy będziemy tacy trochę zabawni, trochę śmieszni, to dzieci też będą chętniej do nas przychodziły, bo będą wiedziały, że jesteśmy, osobami, które chcą się po prostu z nimi pobawić, miło spędzić czas, a nie jesteśmy naburmuszeni, zadzieramy bardzo wysoko nos i jesteśmy wielkimi dorosłymi, do których to dziecko przychodzi. Ja niejednokrotnie nauczyłam się właśnie przy dzieciach tego, że czasem lepiej jest się pośmiać z jakiejś sytuacji, niż zrobić z niej, że tak powiem, nie wiadomo jak wielką sprawę. A to wszystko moim zdaniem działa na dobre dla dzieci. To na tyle. Więcej nie mam nic do powiedzenia. Mam nadzieję, że ten podcast ci się podobał. Szczerze powiem, że trochę rozpraszały mnie i ptaki i po prostu jest za ciepło na tym słońcu, jednak mogą usiąść trochę w cieniu. Mam nadzieję, że to, co usłyszałaś, będzie dla ciebie jakimś punktem wyjściowym do działania, a może masz swoje pomysły na stawanie się lepszym logopedą. Ja naprawdę chętnie o nich bym usłyszała, przeczytała. Także też jestem otwarta na jakieś komentarze z twojej strony. Także bardzo bym chciała dowiedzieć się też czegoś od ciebie, od was. Jeżeli jesteś dzisiaj pierwszy raz na stronie Logopasji, to mam nadzieję, że zagościsz tutaj na dłużej, że zapoznasz się z innymi postami i też wszystkich was, i tych pierwszorazowych, i tych stałych użytkowników Logopasji, stałych tubylców. Zachęcam do komentowania zarówno tego podcastu, jak i innych podcastów, jak i innych postów na blogu. Pokażcie, że jesteście, to naprawdę bardzo mocno motywuje do działania. Jeżeli jeszcze ktoś by nie wiedział, to na stronie jest do pobrania darmowy e-book, który traktuje o diagnozie logopedycznej. Za podanie swojego maila i wpisanie się na listę mailingową możecie za darmo pobrać tego e-booka. On jest naprawdę bardzo, bardzo długi, jak na taki, powiedziałabym, darmowy materiał, także korzystajcie śmiało, niczego się nie bójcie. Staram się wysyłać tylko konkretne informacje. Nie wysyłam spamu, bo sama go nie lubię. Także tutaj nie musicie się obawiać, że teraz na waszej skrzynce będzie lądowało 1 500 100 900 niepotrzebnych rzeczy. Także zachęcam was do pobrania tego e-booka. No i co? Mam nadzieję, że do usłyszenia. Oby pogoda była dalej tak super, jak teraz jest. Zbliżają nam się wakacje. Także jesteśmy pełni energii do działania, do zakończania pewnych etapów, które rozpoczęliśmy we wrześniu. Niedługo czerwiec, niedługo lipiec, także koniec roku. Trochę przerwy, trochę odpoczynku, żeby od września ruszyć z nowymi pomysłami i z nową energią do pracy. A tymczasem będę już kończyć. Trzymaj się, do usłyszenia. Pa!